Chwała Bogu, miło być przed obliczem Bożym w ten świąteczny poranek. Drodzy, święta to szczególny czas. W Starym Testamencie już Pan Bóg określił, po co są święta. I na pewno święta służą do tego, abyśmy mogli mieć czas z rodziną. Abyśmy mogli bez pośpiechu, bez żadnych większych obowiązków spędzić z sobą trochę czasu. Każdy dzień powszedni to wiadomo, wiele trudów, obowiązków, mało czasu. Święta to jest taki czas, kiedy wyhamowujemy, kiedy mamy czas wreszcie zasiąść do stołu, być razem, porozmawiać. Jest to czas radości, uśmiechu, bycia z sobą. Ale to nie jest tylko jedyny cel świętowania. Świętowanie to przede wszystkim czas społeczności z Bogiem. Do tego Bóg dał nam święta, abyśmy mogli też na chwilę wyciszyć się i wsłuchać w Boży głos, wsłuchać w to, co Bóg ma nam do powiedzenia. To czas również, kiedy pochylamy się nad Bożym Słowem. W tygodniu może nie ma za bardzo czasu, może w ciągu roku jesteś tak obłożony, ale teraz masz kilka dni i moją zachętą jest, aby wykorzystywać każdą chwilę, która jest nam dana. Nie martwić się tym, że nie miałeś czasu ostatnie tygodnie, a może nawet miesiące, ale teraz masz czas i możesz się pochylić i wsłuchać w Boży głos. To czas, kiedy zadajemy sobie pytania. Takie święta Bożego Narodzenia to czas, których ja po raz kolejny w tych dniach zadałem sobie takie dwa podstawowe pytania. Pierwsze, co tak naprawdę wydarzyło się 2000 lat temu? Przez te 20 wieków chrześcijaństwo obrosło w różne tradycje, różne obrazy i często w tym wszystkim trudno jest odnaleźć sens tego wszystkiego. Czasami gdzieś bardzo płytko podchodzimy jako chrześcijanie do zagadnienia tego, co wydarzyło się 2000 lat temu. Często wracam do tego pytania. Często na nowo próbuję odpowiedzieć sobie. Drugie pytanie to, jakie to ma znaczenie dla mnie osobiście. Coś się wydarzyło, ale jakie to ma znaczenie dla mnie osobiście? Jakie to ma znaczenie dla otoczenia, w którym żyję? Myślę, że w tym okresie świątecznym są to dobre pytania, aby nad nimi się pochylić. Gdzie będziemy szukać odpowiedzi? Jak zawsze, tutaj, w Bożym Słowie. Bóg podarował nam cztery Ewangelie. Mamy czterech autorów, od których pochodzą nazwy poszczególnych Ewangelii. To tak, jakbyś był gdzieś w najpiękniejszym miejscu i mógł spoglądać na cztery strony. I każda z nich jest piękna, każda przedstawia rzeczywistość, w której się znajdujesz, ale z nieco innego punktu patrząc. Mateusz, bo jest autorem Ewangelii Mateusza, chronologicznie przedstawia wydarzenia, rozpoczynając od genealogii. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. A potem przedstawia suche fakty tego, co się wydarzyło w tamtym czasie. Marek, ciekawe, pominął aspekt przyjścia Syna Bożego. W ogóle nie wspomina o tym. Ewangelia rozpoczyna zupełnie od momentu, kiedy Jezus wchodzi do służby. Ewangelia Marka nazywana jest często Ewangelią czynów Jezusa Chrystusa. I rzeczywiście, kiedy ją czytamy, widzimy dynamikę. Tam cały czas coś się dzieje. I myślę, że kiedy Marek pisał Ewangelię, mówi, po co pisać jakieś genealogie, jakieś wydarzenia, które gdzieś tam miały miejsce. Czyny Jezusa pokazują, udowadniają, potwierdzają, że jest Synem Bożym. I opisuje krok po kroku to wszystko, co miało miejsce. Wreszcie Łukasz również zachowuje jakąś chronologię wydarzeń, ale w to wszystko wplata pewne bardzo ciekawe wydarzenia, które potwierdzają wyjątkowość tego, co się wydarzyło. Elżbieta, spotkanie Marii z aniołem, kiedy usłyszała o swoim powołaniu, o tym, do czego Bóg ją powołał i w jaki sposób chciał ją użyć. Mamy Symeona, mamy prorokinię Annę. Te wszystkie wydarzenia w jakiś sposób potwierdzają te suche fakty, które tam miały miejsce, że ten, który się narodził, był kimś wyjątkowym. Był Synem Bożym oczekiwanym przez pokolenia Izraelitów. Nie wszyscy o tym wiedzieli, nie wszyscy tego byli świadomi, ale była pewna grupa ludzi, której Duch Święty odkrył tą wielką prawdę. I wreszcie mamy czwartą Ewangelię. Kiedy Jan bierze pióro do ręki i rozwija pergamin, aby napisać czwartą Ewangelię, trzy pierwsze już były w obiegu. Jezus Chrystus prawdopodobnie już 65 lat nie był na tej ziemi. Wielu teologów przychyla się do tego, że Ewangelia Jana została napisana około 100 roku, jako ostatnia z czterech, i jest duże prawdopodobieństwo, że apostoł Jan znał treść pierwszych trzech Ewangelii. Swej treści jest zupełnie odmienna od pozostałych. Mówimy o Ewangeliach synoptycznych i mówimy o Ewangelii Jana, która jest zupełnie odmienna. Jan w piękny sposób opisał historię Jezusa Chrystusa. To nie tylko była historia Jezusa Chrystusa, ale to była historia Jego również. On w tym był. On był świadkiem tego wszystkiego, uczestnikiem tego wszystkiego, co się wydarzyło. Dlatego też w jednym z listów pięknie rozpoczyna, mówi: to, co oglądaliśmy, czego nasze ręce się dotykały. Przepiękne. Jan rozpoczyna w nietypowy sposób. Swoją Ewangelię rozpoczyna od hymnu ku czci Jezusowi Chrystusowi, często przez teologów nazywany hymn na cześć Logosu, tak potocznie się go nazywa. Jest to pierwszy rozdział Ewangelii Jana od pierwszego wersetu do 18. I dzisiaj właśnie ten fragment, może nie cały, bo nie jesteśmy w stanie, ale przynajmniej niektóre miejsca tego fragmentu rozważymy, przyjrzymy się im bliżej. Wydaje mi się, że apostoł Jan w bardzo ciekawy sposób pokazał historię Jezusa Chrystusa, bo ten prolog, ten wstęp, który napisał, jest zapowiedzią tego wszystkiego, co stało się, czy jest treścią Ewangelii Jana. Jan napisał w sposób zupełnie inny swoją Ewangelię. Ci trzej apostołowie, czy trzej ewangeliści, bo nie wszyscy byli apostołami, napisali, czyli opisali, przedstawili Jezusa z punktu człowieka. Ale Jan patrzy na to zupełnie z innej strony. Patrzy w sposób duchowy i przedstawia Jezusa jako Boga, który zamieszkał w ludzkim ciele. Hymn o Logosie. Dlaczego o Logosie? Dlaczego Logos? Bardzo ciekawe słowo, które jest użyte tutaj w tym fragmencie. Jezus, apostoł Jan Jezusa określa słowem Logos. Słowo to rodzi spore kontrowersje, trudności, gdyż ze wszystkich greckich słów właśnie to słowo posiada chyba najwięcej znaczeń. Kiedy przeglądamy na przykład historię filozofii, to praktycznie każdy nurt, każdy kierunek filozoficzny w tamtych czasów starał się na nowo zdefiniować słowo logos. Miało różne znaczenia. Słowo, umysł, rozum, suma wydatków i wiele innych znaczeń. Właściwie trudno jest określić, ile tych znaczeń było w tamtych czasach. Dlaczego apostoł Jan właśnie użył tego słowa, pisząc ten prolog? Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiemy. W jaki sposób, używając tego słowa, skomplikował to wszystko. Ale jedno jest pewne, że pisząc tą Ewangelię, pisał pod natchnieniem Ducha Świętego. I nie ma tam nic, co jest niepotrzebne i nie ma tam czegoś, czego by brakowało w tej Ewangelii. Wszystko jest zawarte, bo autorem jest Duch Święty. A Jan odebrał to od Pana i spisał to na pergaminie. Na początku było Słowo. I w oryginale czytamy, na początku było Logos. A Logos było u Boga i Bogiem było Logos. Tak czytamy, czy tak brzmi pierwszy werset tego fragmentu. Jan trzykrotnie używa tutaj słowa Logos i wraz z tym używa czasownika być. Na początku było Logos, a Logos było u Boga, a Bogiem było Logos. Jest to słowo być. W języku greckim bardzo trudno jest przełożyć na język polski. Jest to słowo użyte w czasie przeszłym, niedokonanym. I to słowo wskazuje na pewne zdarzenie, które było, ale jest. Czyli możemy, podchodząc do tej pierwszej części, na początku było Logos, powiedzieć w ten sposób, że zanim był początek, Logos było. To słowo, Chrystus był. A potem czytamy, że On był u Boga i był tam zawsze, bo to słowo właśnie to określa. To nie jest, że On nigdy go nie było i w pewnym momencie się pojawił. Są takie czasami nauczania, ale one są niezgodne z Bożym Słowem. Możemy wręcz powiedzieć, że ten prolog, ten wstęp potwierdza naukę o tym, że Bóg jest w trzech osobach. I ten pierwszy werset to mówi bardzo wyraźnie. I potem czytamy, że Bogiem było Logos. I znów tu mamy użyte to słowo być w czasie przeszłym, niedokonanym. Tak mówi pierwszy fragment. Mówi doniosłą prawdę na temat Jezusa Chrystusa. Przejdźmy do drugiej kwestii. Wyrażenie Logos było u Boga, to słowo u Boga. Tutaj również mogą być problemy z tłumaczeniem, ponieważ w oryginale jest tam proston teon, które znaczy było ku Bogu. W języku polskim takie wyrażenie nie ma jakiegoś większego znaczenia. Ale kiedy przyjrzymy się temu bliżej, to słowo mówi, czy ten zwrot mówi o tym, że dwie osoby są zwrócone twarzami ku sobie. Czyli są w jakiejś relacji. I wtedy mówiono, że były ku sobie. I ta relacja była we wzajemnej równości. To nie był mniejszy stoi przed większym, ale to była taka relacja w równości. I potem czytamy, że on był ku Theos, czyli on był z Ojcem w jedności, w relacji, w bliskiej relacji, co ma, myślę, też ogromne znaczenie. Czasami czytając Boże Słowo może nam się wydawać, że Jezus jest takim mniejszym Bogiem. Ale czegoś takiego w Biblii nie ma. Bóg jest w trzech osobach i one są sobie równe i myślę, że Jan poprzez ten zapis chciał to bardzo wyraźnie podkreślić. A potem czytamy stwierdzenie, że Bogiem było Logos. Oznacza, że Jezus Chrystus jest wiecznym Bogiem, tak samo jak Ojciec. Nie można jednak powiedzieć na odwrót, że Bóg jest Logosem, ponieważ Bóg jest w trzech osobach. Jest Ojciec, jest Syn i jest Logos. Zgadzam się, że to jest trudny fragment. Wiecie, przez wiele lat go omijałem, ale tak Pan Bóg położył mi go na serce, aby z okazji świąt przyjrzeć się bliżej, bo jest piękny, jest głęboki, jest niesamowity. Logos jest odrębną osobą, równą Bogu Ojcu i równą Duchowi Świętemu. I potem dalej czytamy, że wszystko przez nie powstało, przez to Logos, przez to Słowo, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. Wiecie, tak zastanawiam się, bo jakże często święta Jezus Chrystus jest takim maleńkim dzieciątkiem. Oczywiście był taki epizod w historii jego ziemskiej egzystencji. Ale tutaj Paweł i Jan, przepraszam, podkreśla, wszystko przez Niego powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. Wyobraźmy sobie następujący stan. Nie ma nic. Podobno to jest trudno sobie wyobrazić, że nic nie ma. Ale wyobraźcie sobie, że nie ma ziemi, nie ma słońca, nie ma gwiazd, nie ma galaktyk, nie ma kosmosu. Nie ma żadnej żywej istoty. Nie ma ani jednego atomu. Nawet nie ma żadnej energii. Nie ma nic. Nie ma nawet pustki, bo nie ma przestrzeni. Dla ludzkiego umysłu to jest niewyobrażalne. Staramy się sobie wyobrazić nic. I trudno jest sobie wyobrazić, że nie ma nic. Ale taki stan był w pewnym momencie historii. Nie było nic. Jeśli myślimy o stworzeniu. I czytamy w Psalmie 33, werset 6. Czytamy takie słowa. Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, a tchnieniem Jego ust całe Jego wojsko. Niesamowite słowa, które odkrywają przed nami głęboką prawdę, że to Bóg poprzez swoje słowo stworzył wszystko. I potem w 9 czytamy coś niesamowitego. Bo On rzekł, mowa o Bogu, i stało się. On rozkazał i stanęło. I wiecie, kiedy czytałem ten fragment, pomyślałem sobie, to niesamowite. To musiało być coś nieprawdopodobnego. Oto Bóg powiedział i wszystko się dzieje, tworzy z niczego. Wiecie, czasami naukowcy przyrównują się, szczególnie genetycy, czasami możemy czytać, nazywają siebie nowymi bogami. Ale kiedyś czytając tak, powiedziałem sobie, to jest nieuczciwe. Bo ci nowi bogowie tworzą coś na podstawie czegoś. A więc mają już jakieś geny, jakieś elementy, które próbują zmieniać, połączyć. Ale tak powiedziałem sobie głośno, ale spróbuj zrobić coś z niczego. Nie masz nic. I spróbuj coś zrobić. Spróbuj coś stworzyć. Możemy dać się zwieść i oszukać. Bóg stworzył z niczego. Mocą swego słowa. I tak wyjaśnia nam Boże Słowo akt stworzenia. Nic nie było, Bóg wypowiedział słowa i wszystko się stało. Mamy piękny opis stworzenia życia na ziemi. Pierwszy rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Mamy dokładnie pięknie opisane. Jest wiele innych miejsc Bożego Słowa, które potwierdzają fakt, że wszystko zostało stworzone przez Boga. Że wcześniej nic nie było. Był Bóg. Nie rozumiemy wielu rzeczy. Mam tysiące pytań. Ale nic nie było. Bóg to wszystko stworzył. I to zaistniało. Łącznie z człowiekiem. Nie ma nic. Następnie Logos wypowiada słowo i jest wszystko. Przestrzeń, galaktyki, gwiazdy. słońce, ziemia, zwierzęta i korona wszelkiego stworzenia jest człowiek. To wszystko powstało przez Logos. Tak to przedstawił nam apostoł Jan. Kim jesteś, Panie? Wiecie, kiedy zastanawiałem się nad tym, to maleńkie dzieciątko, potem dorosło, potem dorosły człowiek, chodzi pośród ludzi, wykonuje wielkie rzeczy, a to jest Stwórca Wszechświata. Ten, który wszystko mocą swego słowa uczynił. List do Kolosan to pięknie potwierdza. Pierwszy rozdział, 16 werset czytamy. W Nim, dopiszmy, w Logosie, zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. I teraz bardzo ważne. Wszystko, to wszystko, co wymieniłem przed chwilą, przez Niego zostało stworzone. I druga bardzo ważna prawda, dla Niego. Czasami słyszymy, że Pan Bóg stworzył coś dla nas, dla człowieka. Dał nam ziemię w zarząd, abyśmy nią gospodarowali. Źle się to skończyło oczywiście, ale Bóg stworzył wszystko w Chrystusie dla Niego. I ten, który, przez którego wszystko zostało stworzone, i ten, który, dla którego wszystko zostało stworzone, oto jest dzień, że pojawia się pośród nas Syn Boży. Jakże nierozpoznawalny. Wyglądał jak zwykły człowiek. Odróżniał się tylko swoim zachowaniem, swoją miłością, swoją postawą do drugiego człowieka. Odróżniał się też mocą, bo coś z tego ludzie w tamtych czasach mogli oglądać. Możemy dzisiaj czytać w Ewangeliach o rzeczach, które Pan Jezus dokonywał. Coś niesamowitego. Wiecie, kiedy to czytam, myślę sobie, jak chciałbym choć jeden dzień. Jeden dzień. Proszę o jeden dzień być tam i uczestniczyć w tym wszystkim. Dzięki Bogu, że mamy Boże Słowo, mamy cztery Ewangelie. A więc apostoł Jan, po pierwsze stwierdza, że Jezus jest wiecznym Bogiem. Synem Bożym, wiecznym Bogiem. Po drugie stwierdza, że Jezus jest Stwórcą Wszechświata. Jest Panem tego świata. Więcej, list do Hebrajczyków 1:3 stwierdza taką prawdę. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty. O kim tutaj mowa? O Chrystusie, o Logosie. Moglibyśmy powiedzieć za apostołem Janem. I mówi, ten, który jest odbiciem Jego istoty. Ten, który jest odblaskiem Jego chwały. Czytamy dalej. Podtrzymuje wszystko. A więc to wszystko, co zostało stworzone, podtrzymuje. Bo gdyby nie podtrzymywał, to prawdopodobnie to wszystko by się rozeszło. Ale On to podtrzymuje. W jaki sposób? Mocą swego słowa. Słowem swojej mocy. A więc ten proces cały czas jest. To, że dzisiaj siedzimy bezpiecznie, że ta ziemia kręci się we właściwym kierunku, że słońce nas ogrzewa, że wszystko jest tak, jak trzeba, tak jak było wczoraj, jak było rok temu, jak było 50 lat temu, 200 lat temu. Może trochę gorzej, bo nam temperatura rośnie średnia. Ale czujemy się bezpieczni. Dlaczego? Dlatego, że Logos podtrzymuje to mocą swego słowa. Nic się nie wymknie spod Jego kontroli. A więc jest Bogiem wiecznym, wszechmogącym Bogiem, Stwórcą wszystkiego. Jest tym, który to podtrzymuje. I wreszcie Jan przechodzi do kolejnej prawdy. Mówi, że Logos jest życiem. W Nim było życie. Bardzo ciekawe stwierdzenie. Jest tutaj użyte słowo zoe. Zoe to słowo, które określa to duchowe przede wszystkim życie. To wewnętrzne życie, które Bóg nam dał, tchnął w nas. Bo jest też drugie określenie, bios. To jest to biologiczne życie. Stąd biologia się działa, bo obserwujemy roślinki, zwierzątka i ten przedmiot w szkole nazywał się biologia. Tak było przynajmniej w moich czasach. To słowo wzięto od bios. Bios, czyli życie biologiczne. A więc Jan stwierdza kolejną głęboką prawdę, że wszelkie życie pochodzi od Niego. A więc życie ukryte w każdej mojej komórce, Twojego ciała, pochodzi od Niego. To właśnie dzięki Niemu jesteśmy, mamy ciała, możemy funkcjonować. Wiecie, genetycy łamią sobie głowy do dzisiaj i nie mogą wyjść z podziwu. Niektórzy to nazywają cudem natury. Ale my wiemy, że życie pochodzi od Niego. Od Logos, od Jezusa Chrystusa. I wreszcie Jan stwierdza, że życie było światłością ludzi. 4 werset, 2 część i 5. A światłość świeci w ciemności, a ciemność jej nie przemogła. Jan kreuje, maluje tutaj obraz światła i ciemności. Zresztą w malarstwie to światło ma ogromne znaczenie. Piękny obraz ma właściwe światło. Ale Jan maluje coś żywego. Jan maluje głęboką prawdę dotyczącą ludzkości. Mówi, przez całe wieki była ciemność. Ludzkość żyła w głębokiej ciemności. To niesamowite. Jeszcze może Adam, może jego dzieci, może jego wnuki jeszcze wspominali Boga, ale następne pokolenia już zaczęły sobie budować bożki. Zaczęli budować sobie własne systemy religijne. Zaczęli poddawać się demonom. Zaczęli tworzyć własne świątynie. Jak szybko człowiek zapomniał o Bogu. Dlaczego? Dlatego, że znalazł się w ciemności. Znalazł się w ciemności. I potem możemy obserwować, jak przez całe wieki człowiek idzie własną drogą. Po omacku, w ciemności. Próbuje znaleźć. Próbuje dotknąć, próbuje odkryć tego Boga, ale nie da się Go odkryć. Ciemność ogarnęła całą ziemię. Ciemność oznacza tutaj oczywiście moralną i duchową destrukcję, którą rodzi grzech, a potem śmierć. Jan mówi, pojawiła się światłość tej ciemności. Oto sam Logos, Stwórca Wszechświata, Bóg Wszechmogący, Ten, który wszystko podtrzymuje, który jest życiem, który jest źródłem życia, sam osobiście przychodzi, aby przynieść światło dla człowieka. I mówi, a światło dla ludzi to życie było światłem, oświeceniem. A więc Logos jest światłością, która oświeca każdego człowieka. Wiecie, to też jest piękne. Pomyślałem sobie, Bóg nie wyróżnia. Mógłby zrobić coś takiego, powiedzieć, o, wybiorę sobie trochę ludzi i ich będę oświecał. A tu jest napisane, oświeca każdego człowieka. Nie każdy lgnie do tego światła, pragnie tego światła, chce, aby to światło go oświetliło, bo wiecie, kiedy to światło przychodzi, nie najlepiej wyglądamy. Brud, plamy, obdarci, brudni, śmierdzący. I to wszystko nagle widać, jak na dłoni. I wielu ludzi mówi, wolę tam się nie zbliżać. bo wszystko wyjdzie na jaw. Ale ci, którzy zbliżają się do tego światła, pozwolą, aby to światło ich oświetliło. Mogą realnie zobaczyć swoje miejsce, swoją pozycję i to, gdzie są, kim są. Bez tego światła człowiek nie jest w stanie tego zobaczyć. I to światło przyszło, aby nas oświecić, abyśmy zobaczyli, że w jakiej nędzy znaleźliśmy się jako ludzie. Każdy z nas osobiście. I to jest ten początek upamiętania. Kiedy możemy spojrzeć w siebie, na siebie i powiedzieć, to nie jest miejsce dla mnie. Potrzebuję przemiany. Potrzebuję wrócić do mojego Ojca. Bez tego światła jest to niemożliwe. Ale dobra wiadomość, jak przed chwileczką powiedziałem, jest taka, że Bóg oświeca każdego człowieka. Jeśli dzisiaj po raz pierwszy znalazłeś się w tym świetle, to dziękuj Panu Bogu. Nie uciekaj przed Nim, ale pozwól, aby ono Cię naprawdę oświetliło. Abyś zobaczył siebie takim, jaki jesteś. Bez jakiegoś oszukiwania samego siebie. Bez przykrywania jakichś plam. Ale powiedz, Boże, taki jestem. Potrzebuję zmiany. Potrzebuję przemiany. Potrzebuję ratunku, potrzebuję zbawienia. I wreszcie docieramy do kluczowego wersetu. Tak jak powiedziałem na początku, nie będziemy rozważać wszystkich, bo to by trochę zajęło. Ale przyjrzymy się kilku miejscom, kilku wersetom. Werset 14 jest kluczowym. Jan tutaj napisał, że ten Logos, odwieczny Bóg, Stwórca wszechrzeczy, źródło życia, prawdziwa światłość stała się ciałem i zamieszkało pośród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego. Jaką chwałę? Jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełen łaski i prawdy. Każde z tych słów ma głębokie znaczenie. Oto przychodzi Syn Boży, Stwórca Wszechświata, Pan Panów, Król Królów. Przychodzi do nas. Nie przychodzi z wizytacją, jak się mamy, w ciemności, ale przychodzi w bardzo konkretnej misji. Aby ratować człowieka. Bo z Betlejem wiedzie droga do Jerozolimy, na wzgórze Golgoty. Oczywiście to była długa droga dla Niego. Trwała kilka lat. Ale przyszedł ten kulminacyjny moment, kiedy wziął krzyż i zaniósł go tam, gdzie żołnierze go prowadzili, a potem rozłożył swoje ręce, aby zapłacić za moje, za Twoje grzechy. Abyśmy dzisiaj mogli sobie siedzieć i z radością wspominać Jego narodzenie, Jego życie tutaj na ziemi. Jakie znaczenie to ma dla mnie osobiście? Myślę, że to jest ważne pytanie. Możemy się rozpłakać, rozczulić nad całą historią, powiedzieć, o, jaki ten Bóg jest wspaniały. Ale jakie to ma znaczenie dla mnie? To jest ważne pytanie. W Galacjan 2:20 czytamy. I pozwólcie, że użyję pewnej parafrazy, korzystając ze słowa logos. Paweł napisał tak, z Logosem jestem ukrzyżowany. Z kim? Z odwiecznym Bogiem, Stwórcą Wszechświata, Panem życia, Zbawicielem. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Logos, właśnie ten odwieczny Bóg, Stwórca Wszechświata, źródło życia, prawdziwa światłość. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze właśnie w to Logos, które jest we mnie, które mnie umiłowało i wydało samego siebie za mnie. Wiecie, wielokrotnie wracam do tego wyznania apostoła Pawła. W tym wyznaniu jest mowa o krzyżu. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Ten krzyż ma głębokie znaczenie dla każdego człowieka. Możemy je zlekceważyć. Możemy się tylko skupić na Betlejem, bo to taki miły czas, tak? Ale jest krzyż. I ten krzyż ma głębokie znaczenie dla mnie i dla ciebie. Tak jak przed chwileczką powiedziałem, Jezus Chrystus poprzez krzyż, poprzez swoją śmierć na krzyżu, zadośćuczynił Bożej sprawiedliwości za nasze grzechy. Ktoś musiał ten rachunek zapłacić. Kto zapłacił? Stwórca Wszechświata, Bóg Wszechmogący, źródło życia, światłość. Grzech i wina od 2000 lat nie stoi na przeszkodzie w relacji z Bogiem. Człowiek może pojednać się z Bogiem. Może przyjść do Boga taki, jaki jest. Oczywiście Bóg go nie pozostawi takim samym, ale kiedy przyjdzie, odwróci się od swojego bezbożnego życia i przyjdzie przed Boży tron, tron łaski. Bóg obdarzy go przebaczeniem grzechów. Oczyści go od wszelkiej nieprawości. I to nas uzdalnia. Kiedy rodzimy się na nowo, a narodzenie na nowo przychodzi, kiedy spełnimy odpowiednie warunki, aby tego doświadczyć. Biblia mówi, upamiętajcie się i uwierzcie Ewangelii. To są te warunki. Bóg otwiera przed człowiekiem niesamowitą możliwość. Oto poprzez narodzenie na nowo może w nim zamieszkać Logos. Właśnie ten wszechmogący Bóg, ten, który, przez którego wszystko zostało stworzone, ten, który podtrzymuje wszystko swoją mocą, ten, który jest źródłem życia, ten, który jest światłością, która oświeca każdego człowieka, może zamieszkać w sercu człowieka. Coś niesamowitego. Czy mogło nas spotkać coś większego w życiu na tej ziemi? Czy możemy to doświadczenie, tą prawdę, tą rzeczywistość, której jesteśmy uczestnikami, położyć coś jeszcze, powiedzieć, o, to też jest równie piękne? Wiecie, ludzie Starego Testamentu modlili się do Boga i patrzyli w górę, ku niebu. Ale tak naprawdę my powinniśmy patrzeć do środka, bo On jest w nas. To nie jest jakiś slogan teologiczny, który Bóg mówi, no powtarzajcie, wierzcie w to, wiadomo, że to tak do końca nie jest. To jest fakt. Fakt, którym żyli pierwsi chrześcijanie. Wiecie, kiedy chrześcijanin jest świadomy obecności Logos w swoim życiu, życie wygląda inaczej. Musi wyglądać inaczej. Ale kiedy nie jesteśmy tego świadomi, kiedy zapominamy o tym, wtedy cóż, pozostaje nam stara natura. Paweł z wielką ufnością to wyznawał. Żyje we mnie Chrystus. Niektórzy może powiedzą, nie czuję tego, bracie. Szukam tego, ale nie czuję tego w sobie póki co. Chodzę już kilka lat wierzę, ale nie doszedłem do tego punktu. Wiecie, kiedy przyglądam się wyznaniu apostoła Pawła, to właśnie Galacjan 2:20, tam czytam niesamowite słowa. Obecne życie moje, wyznaje Paweł, w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego. W wierze. On chodził w wierze, a nie w uczuciach. I w wielu miejscach Bożego Słowa możemy zauważyć, jak ono zachęca nas do tego, abyśmy bezgranicznie Mu zaufali. Skoro jest napisane, że On jest w nas, to tak jest. Ale Jego obecność zacznie się objawiać w Twoim i w moim życiu, kiedy ja w to uwierzę. Kiedy zacznę żyć na miarę tego, co jest. Kiedy poprzez wiarę będę Go widział w swoim życiu, w swoim sercu, w swojej codzienności. Wtedy modlitwa staje się zupełnie inna. Wtedy wszelkie przeszkody, pokusy, wszystko ma zupełnie inny wymiar. Bo On jest ze mną. On jest we mnie. Kto jest we mnie? Bóg Wszechmogący, Stwórca Wszechświata, źródło życia, światłość, Zbawiciel. On nie jest gdzieś daleko. Diabeł próbuje stworzyć takie wyobrażenie, że Bóg gdzieś tam sobie siedzi w niebie. A ty tutaj, biedny człowieczku, biedny chrześcijaninie, musisz jakoś walczyć, aby dotrwać do mety. Ale drodzy, Boże Słowo to burzy. To nie jest prawidłowe myślenie. Jesteśmy uczestnikami Bożej obecności w naszym życiu. Kiedy narodziłem się na nowo, to jest moim udziałem. Mogę żyć w nieświadomości tego, ale to jest moim udziałem. Chrystus z nas ma kluczowe znaczenie w naszym codziennym życiu. Warto, korzystając z tych świąt, jest kilka wolnych dni, powertuj Boże Słowo. Przyjrzyj się nauczaniu apostoła Pawła. Przyjrzyj się postawie pierwszych chrześcijan. Oni naprawdę traktowali to poważnie. Oni widzieli Chrystusa w swoim życiu. Jego obecność, Jego moc, Jego potęgę, Jego działanie. Drodzy, to ma też ogromne znaczenie dla otoczenia, w którym żyjemy. W drugim liście do Koryntian, 2:14, apostoł Paweł tak napisał. Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo. W kim? W Chrystusie, który jest nas, w nas. I sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Zaiste, myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. Dla jednych jest to woń śmierci, dla drugich woń życia ku życiu. Wiecie, niesamowite słowa. Zawsze kiedy, znaczy często kiedy przychodzę do kaplicy, to wiem, czy brat Władysław jest już w kaplicy, czy nie. On ma takie charakterystyczne, taką wodę, perfumy i gdzieś tam się, szczególnie jeszcze jak nie ma ludzi, to te zapachy gdzieś tak stoją. Jak się przejdzie, to czuję, o, Władziu już jest. Zapach. Apostoł Paweł używa tutaj obrazu i mówi, chrześcijanie, kiedy znajdują się w swoim środowisku, emitują pewien zapach. Niesamowite. I wiecie, zastanawiałem się nad tym i myślę, że są trzy możliwości, jeśli chodzi o zapach. Jeśli użyjemy tego obrazu. Możemy wydawać, czy emitować, nie wiem jak to określić, wydawać niemiłą woń. Możemy, jako chrześcijanie. Zgodzicie się ze mną? Możemy być bezwonni i możemy roznosić miłą woń. Woń, która pochodzi od naszego Pana. Niemiła woń. Może czasem powiedzieć po imieniu, po prostu taki ziemski, upadły smród czasami, który gdzieś się wydobywa z naszego życia. Skąd on się bierze? Dlaczego zamiast pachnieć Chrystusową wonnością, cuchniemy światem? Dlatego, że żyjemy w ciele, że zbrataliśmy się z grzechem, że nie wszystko zostało w naszym życiu uporządkowane, że próbujemy żyć po swojemu. I wtedy co najmniej przestaje roznosić się ta miła Chrystusowa woń. Może jesteśmy już neutralni. Może nawet jeśli jesteśmy w tłumie niewierzących ludzi, nikomu to już nie przeszkadza, bo nie ma tego zapachu, tego wyjątkowego zapachu. Może jesteśmy neutralni. Apostoł Paweł zachęca nas do tego, i zresztą w pozostałych listach również czytamy, abyśmy porzucili grzech. I abyśmy wiedli życie święte. W liście do Rzymian Paweł mówi, składajcie swoje ciała jako ofiarę, jaką? Miłą. A miłe wiąże się też z zapachem, tak? Miłą woń dla Pana. To jest Twoja i moja decyzja. Czy będę szukał kompromisu? Czy będę chodził własnymi drogami? Czy poddam się Jezusowi Chrystusowi i będę czynił wszystko to, co jest Jemu miłe. Apostoł Jan napisał w swoim liście, że jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli wokół nas jest niemiła woń, to nie jest dramat. To nie jest tragedia życiowa. Oczywiście to nie jest dobre, to nie jest właściwe. Nie chcę powiedzieć, że jest wszystko w porządku. Przyzwyczaj się do tego zapachu i będzie okej. Nie, to powinno nam przeszkadzać. Powinniśmy sobie powiedzieć, nie chcę z tym mieć nic wspólnego. Odwracam się od tego. Biorę krzyż, umieram dla tego grzechu, dla tej nieprawości. Przyjmuję to do swojego życia. Jeśli jesteśmy neutralni, w liście do Efezjan czytamy, że Paweł się modli, aby Bóg Ojciec sprawił, werset 16, trzeci rozdział, aby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach naszych. Bardzo ciekawe stwierdzenie. Postępujemy na miarę naszej wiary, naszych przekonań. Jeśli nie wierzysz, że Chrystus jest w tobie, tak będzie wyglądać twoje życie. Ale jeśli tą prawdę zaczniemy traktować poważnie w swoim życiu i rano, kiedy się obudzisz, powiesz, Panie, dzień dobry, przed nami kolejny dzień. Możemy go dobrze spędzić, możemy zrobić wiele dobrego. Ten dzień będzie inny, będzie błogosławiony. I apostoł Paweł zachęca nas do tego, abyśmy przychodzili przed Boży tron i dojrzewali, dochodzili do takiej wiary, aby było widoczne, że Chrystus mieszka w nas. Bo On mieszka w nas. On mieszka w tobie. On zamieszkał w ludzkim ciele. Myślę, że bardziej teologicznie by to brzmiało, że przyoblekł się w ludzkie ciało. Ale teraz pragnie zamieszkać w tobie. A jeśli już zamieszkał, to pragnie, aby Jego chwała, Jego moc, Jego potęga, Jego zwycięstwo objawiało się na każdym obszarze twojego życia. To jest Jego pragnienie i myślę, że to jest najlepsze święto, kiedy możemy w ten sposób spojrzeć na Logos, na Tego, który przyszedł, Tego, który był pośród nas, Tego, który wziął krzyż, Tego, który umarł i Tego, który zmartwychwstał i Tego, który zasiadł po prawicy Ojca. To jest piękne, jest w niebie, ale jest też w nas poprzez Ducha Świętego. Mamy niesamowitą relację. Mamy niesamowitą sytuację w swoim życiu, na której możemy budować coś niesamowicie pięknego i głębokiego w naszym życiu. Możemy to pominąć. Może nam życie przelecieć od tak sobie, od troski do troski. Ale myślę, że do tego jesteśmy powołani, aby widzieć Go w naszym życiu, aby oglądać Jego chwałę, Jego moc, Jego potęgę, Jego zwycięstwo. Czy możecie powiedzieć amen? Powstańmy, aby podziękować Panu za Jego łaskę, za Jego dobroć, za Jego przychylność, za Jego wielkość i za to, że zechciał poprzez Ducha Świętego zamieszkać w Twoim i w moim sercu. Módlmy się o to, jeśli są takie osoby i dzisiaj widzisz, że z tą wonią jest nie tak i potrzebujesz oczyszczenia, potrzebujesz uwolnienia, potrzebujesz, aby Bóg wkroczył do Twojego życia i przemienił je zupełnie. To jest dobry czas, aby stanąć przed Nim, wyznać to, wyrazić to i pozwolić Mu, aby działał w Twoim życiu. Panie, dziękuję Ci, że powołałeś nas do społeczności z sobą. Dziękujemy Ci, że przyoblekłeś się w ludzkie ciało, że byłeś pośród nas, działałeś, okazywałeś swoją miłość, swoją potęgę, swoją moc. Pokazałeś apostołom swoją chwałę. Dziękuję Ci za to wszystko. Dziękuję Ci za krzyż, który wziąłeś. Dziękuję Ci, że zaniosłeś nasze grzechy. Zapłaciłeś za nie dług, który ciążył na każdym z nas. Dziękuję Ci, że to otworzyło nam drogę, abyśmy mogli mieć tą osobistą, głęboką społeczność z Tobą. Abyś mógł zamieszkać w naszych sercach. Abyśmy za apostołem Pawłem dzisiaj mogli wyznać, że z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Że żyję już nie ja, ale że żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i który wydał samego siebie za mnie. Panie, dziękuję Ci, że to jest prawda dotycząca mojego życia i wierzę, że wielu moich sióstr i braci, którzy są na tym miejscu, że możemy powiedzieć tak i amen, że mamy tą świadomość, że Ty jesteś w nas, obecny, święty, potężny Bóg. Proszę o błogosławieństwo dla każdego z nas. Niech ta prawda przenika nas, kiedy otworzymy każdego następnego dnia oczy, abyśmy byli świadomi, że Ty jesteś w nas, że jesteś pośród nas, że jesteś Bogiem obecnym, Bogiem pełnym mocy, Bogiem pełnym chwały i Bogiem pełnym zwycięstwa. Błogosław nas, Panie, w tych świętach. Niech ten czas również będzie spożytkowany na rozkoszowanie się Twoim zbawieniem, Twoją łaską, Twoją obecnością w naszym życiu. Dziękujemy Ci, łaskawy Panie. Dziękuję Ci, że przygarnąłeś mnie, że wyrwałeś mnie z tego świata. Oświeciłeś mnie. Mogłem zobaczyć Ciebie takim, jakim jestem. Mogłem przyjść do Ciebie, a Ty ulitowałeś się nade mną. Bądź wywyższony, Panie, i dziękuję Ci, że jesteś Bogiem dobrym i łaskawym. Niech Twoje imię będzie uwielbione. Amen.